Jedna z najgłupszych bajek, jakie kiedykolwiek słyszałem, to twierdzenie, że śmierć, która nie jest nagłą i niespodziewaną, jest dobrą i oczekiwaną. Jest dokładnie odwrotnie. To najokrupniejszy rodzaj śmierci. Przekonały się o tym setkami żołnierze Armii Krajowej, walczący w Powstaniu Warszawskim, którzy wspominali, że gdy trzeba było rzucać się na tysiące i gdy nie było godziny, by śmierć nie zaglądała w oczy, nie bał się jej nikt. Gdy jednak po wojnie tych samych żołnierzy zamykano w celach śmierci i tygodniami oczekiwali na wykonanie wyroku, a każde otwarcie drzwi mogło oznaczać wywołanie na egzekucję, ich odporność została rozłożona na atomy i nie było na to mocnych. Niech zatem każdy wierzy w to, co chce. Ja jednak wiem, że umieranie na raty jest nieporównywalnie bardziej straszne od śmierci nagłej, a niespodziewanej. A wiem to stąd, bo tak właśnie umierałem. Miejsce, w którym się ocknąłem, było ciasne i podłużne. W sam raz na dorosłego mężczyznę, nie pozostawiające jakiejkolwiek swobody. Właściwie mogłem poruszać tylko głową i w bardzo ograniczonym stopniu rękami. Po jakimś czasie zorientowałem się, że najprawdopodobniej jest to trumna. I dopiero wtedy wszystko zrozumiałem. I choć od tego wydarzenia minęło 8 lat, wciąż jeszcze mam problem, by opisać, co wtedy czułem. Totalny atak paraliżującej paniki. Przerażenie tak wielkie, że nieporównywalne z niczym, czego dotąd doświadczyłem. Bezdenna rozpacz i dziecięca wręcz bezradność połączona z absolutnym przekonaniem, że to ostatnie minuty życia. I nie ma absolutnie żadnej nadziei na ratunek. Wszystko to razem wzięte wprowadziło mnie w stan, w jakim nie znalazłem się nigdy wcześniej, ani nigdy później. Byłem na poły w stanie nieważkości, na poły lewitacji, w stanie, w którym człowiek z trudem odróżnia, co jest jawą, a co snem. Po pewnym czasie, choć to słowo nie jest tu do końca odpowiednie, bo są takie sytuacje, gdy całkowicie zatraca się poczucie czasu. I to właśnie była jedna z takich sytuacji. Wyrwałem się z letargu i powróciła mi świadomość, a wraz z nią panik. Zacząłem krzyczeć, ile tylko miałem sił. Choć przecież gdybym myślał logicznie, powinienem zrozumieć, że ludzie, czy aby na pewno byli to ludzie, którzy zaplanowali i zrealizowali coś takiego, z pewnością zadbaliby także o to, by nikt nie mógł mnie usłyszeć. W przeciwnym razie nie żałowaliby mi knebla. W tym akurat zakresie nie posądzałem ich o oszczędność. Tak więc krzyczałem. Tak długo, aż głos uwiązł mnie w gardle i zaniemówiłem. Ile to mogło trwać? Pół godziny? Godzinę? Nie mam zielonego pojęcia, bo czas, przynajmniej dla mnie, stanął w miejscu. A potem zobojętniałem na wszystko. Po panice, przerażeniu i desperacji przyszedł czas na zapadnięcie się w sobie. Ponownie znalazłem się na granicy jawy i snu, w innej jednak rzeczywistości niż wcześniej. Chyba traciłem przytomność, ale zachowałem resztki świadomości. I naraz całe życie stanęło mi przed oczami, niczym widzowi, który ogląda kronikę wydarzeń. Widziałem obrazy z życia moich bliskich, i ze swojego widziałem ludzi, których Skrzywdziłem i którzy mnie skrzywdzili. Widziałem swoje sukcesy i swoje porażki i czułem, że wszystko to zostało gdzieś zapisane. Że każdy najdrobniejszy element mojego życia, każdy człowiek, a nawet wypowiedziane słowo, miało jakieś znaczenie dla mnie lub dla innych ludzi. I nic nie jest zapomniane. Czy tak wygląda śmierć? Nie wiem. Ale od tamtej pory wiem, że śmierć to najważniejszy moment życia. I że tak naprawdę dopiero w takiej perspektywie człowiek odróżnia to, co ważne, od tego, co nieistotne. To, co znaczące, od tego, co bez znaczenia. To, co jest dobre, od tego, co złe. Dopiero w takiej perspektywie pojawiają się pytania o prawdziwe wartości i ulegają weryfikacji stare kryteria postępowania. Przed śmiercią dochodzi do odarcia ze złudzeń. Następuje proces odkłamania, który polega na tym, że odrzucone zostają falsyfikaty wartości i człowiek staje wobec siebie w prawdzie. Dokonuje się to nie bez trudu, w bólu i strachu. A ten ból i ten strach w moim przypadku był nieporównywalny z niczym, czego dotąd doświadczyłem. Zapadłem się w sobie po raz kolejny i zrezygnowany czekałem już tylko na śmierć. I wtedy nagle coś usłyszałem, jakby uderzenie. Wydawało mi się, że to o mamy, że najpewniej się przesłyszałem. Ale po chwili znów usłyszałem odgłos uderzenia, a potem kolejny. Teraz już nie mogło mi się nic wydawać. Potem kilkanaście następujących po sobie kolejnych uderzeń i cisza. Nasłuchiwałem, bojąc się poruszyć i zastanawiając się, kto może stać na zewnątrz. Wiedziałem jednak, że kto by to jednak nie był, z pewnością nie przywita mnie kwiatami. Nie śpieszyło mi się zbytnio, by to sprawdzać. Nie wiem, ile tak trwałem, w absolutnej ciszy i bez ruchu. Ale dla mnie trwało to całą wieczność. Odczekałem jeszcze dłuższą chwilę, po czym ostrożnie, cicho jak kot, poruszyłem się z największym wysiłkiem, podważając wiek o trumny. Szarpnąłem raz, potem drugi i znalazłem się na zewnątrz. Uderzyła mnie fala zimnego powietrza, którym się zachłysnąłem. Byłem słaby jak dziecko i nie mogłem wstać na nogi, ale jednak z największym wysiłkiem powoli wstałem. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że świta, a potem rozejrzałem się dookoła. Znalazłem się w dole, głębokim na dobre 1,5 metra, ukrytym w leśnym zagajniku. Znajdowałem się w takim stanie, że opuszczenie tego grobu, bo tym w istocie był ów przybytek, zajęło mi kilkanaście minut. Nie wiedziałem, czym było odkopanie mnie i w ogóle cała ta sytuacja. Makabrycznym ostrzeżeniem? Czy próbą morderstwa, zakończoną gestem litości któregoś z dawnych kolegów? ale tak naprawdę nie chciałem tego wiedzieć. Chciałem tylko jednego, oddalić się jak najszybciej, jak najdalej z miejsca, w którym pochowano mnie za życia. Nie pamiętam już, jak długo przedzierałem się przez chaszcze i nie pamiętam nawet dokładnie, jak dotarłem do domu, ale pamiętam, co wtedy czułem, że właśnie dostałem nowe życie i bez względu na to, co przyniesie los, nie zmarnuję go. Będę po prostu dobrym człowiekiem i nigdy już nie przejdę obojętnie obok ludzkiej krzywdy. Przez następne dni i tygodnie czekałem na ciąg dalszy, gotowy na wszystko. Ale ciąg dalszy nie nastąpił. Zamiast tego dostałem dobrą radę. Wyjedź, zapomnij, zostaw wszystko, najlepiej nie wracaj i nie rób głupstw. Dobrą radę przyniósł dawny kolega, który chyba naprawdę dobrze mi życzył. Nie musiał mówić, w czyim przychodzi imieniu. Wiedziałem to, a oni z kolei wiedzieli, że ja wiem. Poprosiłem, by przekazał, że nie zamierzam robić głupstw. I tak było naprawdę. Nie zamierzałem robić niczego, a już na pewno nie zamierzałem nagłaśniać tego, co mnie spotkało. Zbyt dobrze znałem ten świat, by nie wiedzieć, jak to się skończy. Zostanę pedofilem, gangsterem, może szpiegiem. W najlepszym razie wariatem, który z pewnością sam siebie zakopał w sobie znanych celach. Chciałem już tylko jednego. Zapomnieć o tym, co mnie spotkało i po prostu żyć. Zwłaszcza teraz, gdy jak nigdy wcześniej rozumiałem, że bez względu na to, co przynosi los, życie zawsze było i zawsze będzie piękne. Przez następnych 7 lat żyłem tak, jak żyłem. Z daleka obserwowałem walkę Wojtka, samotną i beznadziejną, i zastanawiałem się, czy miał jakąkolwiek szansę wygrać z takimi ludźmi, jakich miał przeciw sobie. Czy ktokolwiek miałby jakąkolwiek szansę wygrać ze służbami specjalnymi wspieranymi przez urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego? Owładnęły mną ponure refleksje w tym zakresie, ale zawsze wtedy, gdy miałem się im poddać, Wojtek odnosił procesowy sukces i cały czas szedł naprzód. Mimo że miałem do niego ogromny żal za to, że na skutek swojego załamania zamienił moje życie w pogorzelisko, wzbudzał mój szacunek. Po 7 latach tej nierównej walki i zarazem 7 latach, które minęły od tragicznych dla mnie wydarzeń, uwierzyłem, że w tym jakże niedoskonałym świecie są jednak ludzie, którym udaje się odkryć ścieżkę prawdziwego człowieka. Najważniejszą ze wszystkich ludzkich dróg i którzy potrafią iść naprzód w najcięższych nawet okolicznościach. Sam chciałem iść podobną drogą. Czas, w którym moje życie zamieniono w zgliszcza, czas błota i lęku i przeciwności, miałem już za sobą. Był to więc dobry czas, by ostatecznie pokonać własny strach i własne słabości, zacząć wszystko od nowa i wybaczyć. Pomyślałem, że i tak mam łatwiej niż Kaleb, który musiał wytrwać przez 40 lat. Ja na zmaganie się z własnymi słabościami i ograniczeniami potrzebowałem tylko 7 lat.